Rozdział 26. Początki i zakończenia. Daniel wbił wzrok w sufit, zamrugał i oparł się na łokciach. Coś mnie obudziło. Zmarszczył brwi. Ktoś mnie wołał? Czy mi się przyśniło? Stworzył kulę światła i wyjrzał za drzwi sypialni do głównego pokoju. Czy to Tajent albo Meria? Czyżby ktoś się włamał do domu gildii, tak jak ostrzegali Ahati i Kai? Danylu! Aż podskoczył, gdy usłyszał w myślach czyjś głos. O Senie! Odetchnął z ulgą, że to w jego głowie, a nie w domu gildii, rozległ się głos, który go zbudził. Po chwili jednak ulga odpłynęła. Osen skontaktował się z nim otwarcie, dlatego mogli ich usłyszeć inni magowie. Nie zrobiłby tego, gdyby nie chciał powiedzieć czegoś ważnego lub o coś istotnego zapytać. Daniel wstał, pogrzebał w kieszeniach wczorajszych szat, znalazł pierścień Osena i nałożył go na palec. Osenie, przepraszam, spałem. W takim razie przepraszam, że cię obudziłem. Nie skontaktowałeś się ze mną o uzgodnionej porze. Daniel zawahał się. Nie miał pojęcia, która jest godzina. Nie było niewolników, którzy mogliby go obudzić, a w jego pokojach nie było okien, więc mogła być zarówno północ, jak i południe. Która godzina? Za godzinę zaczynamy tu pierwsze zajęcia. W Sahace słońce wschodziło trochę wcześniej, musiał więc być środek poranka. Czyżby bitwa już się skończyła? Czy może jeszcze się nie zaczęła? Dziwił się, że w ogóle udało mu się zasnąć. Z drugiej jednak strony, on, Tajent i Meria siedzieli do późna i wypili całkiem sporo z zapasów wina w domu gildii. Musieli sobie jakoś poradzić z obawą przed utknięciem w ogarniętym wojną mieście i przed tym, że ktoś może ich zabić, czy to w akcie zemsty, czy z chęci pozbawienia ich mocy. Wczoraj wieczorem rozmawiałem z Soneą, kontynuował Osen. Wraz z Reginem zatrzymali się w domu na przedmieściach. Zdrajcy kazali im tam zostać, dopóki ich nie wezwą, a to zapewne nastąpi po bitwie. Świadomość, że Sonea jest niedaleko, dodawała otuchy, choć Daniel nie do końca wiedział dlaczego. Może przybyłaby mu na ratunek, gdyby dom został zaatakowany. Niestety nie będzie mogła obserwować, jak radzi sobie Lorkin, i nie będzie wiedziała, kto zwyciężył. Zastanawiałem się nad ostrzeżeniem, które usłyszałeś od Ahatiego i swojego byłego niewolnika, że dom gildii może zostać zaatakowany. Czy jest jakieś miejsce, w które moglibyście się udać? Skąd moglibyśmy się przyglądać bitwie? Jeśli nie naraziłoby to na niebezpieczeństwo ciebie, ani Merii i Tajenda. Daniel chwilę się zastanowił. Na statku, który na rozkaz Ahatiego na nich czekał, byłoby bezpiecznie, ale między innymi dlatego, że doki znajdowały się z dala od miejsca, w którym prawdopodobnie dojdzie do walki, a zatem nie był to dobry punkt obserwacyjny. Gdzie miałaby się odbyć ta bitwa? Ostatecznie zdrajcy dotrą do pałacu, a z rezydencji Ahatiego widać prowadzącą tam promenadę, gdybyśmy weszli na dach. Moglibyście się tam bezpiecznie dostać? Zapytał Osen. Po plecach Danyla przebiegł dreszcz, gdy uświadomił sobie, że dzięki krwawemu pierścieniowi administrator słyszy jego myśli. Przepraszam, trudno mi opanować zniecierpliwienie. Merin żąda informacji, a ja miałem nadzieję, że ty lub Sonea wcześniej się ze mną skontaktujecie, powiedział Osen. Danyl uśmiechnął się ze współczuciem. Skoro król Krali wywierał na administratora bezpośrednią presję, to musiał być na tyle zaniepokojony sytuacją w Sahace, że nie wystarczały mu raporty wielkiego mistrza Balkana. Podejrzewam, że droga do domu Ahatiego nie będzie bezpieczna, ale zobaczymy, czy uda się to zorganizować, odparł w myślach Daniel. Nie podejmujcie zbędnego ryzyka. Jeszcze jedno. Sonea będzie miała na palcu jeden z moich krwawych pierścieni. Mamy nadzieję, że dzięki temu będzie widziała to, co ty. I przyjdzie mi na ratunek, jeśli coś się stanie. Politycznie byłoby to mniej kłopotliwe, niż gdyby musiała ratować Lorkina. Może to dobry sposób, żeby wymusić na zdrajcach zezwolenie na wpuszczenie jej do miasta. Trudniej im będzie zabronić jej udzielenia pomocy ambasadorowi gildii niż synowi. Serce na chwilę zamarło Danelowi w piersi. Chcesz, żebym narobił sobie kłopotów, aby dać jej pretekst do wejścia do miasta? Nie, ale może mógłbyś udawać, że... Nie, tylko jeśli to będzie konieczne. Najpierw ruszajcie do domu Ahatiego, a potem zastanowimy się nad innymi rozwiązaniami. Dobrze. Powodzenia, Danylu. Dziękuję, Osenie. Danyl zdjął pierścień i pośpiesznie włożył na siebie czyste szaty. Przystanął na chwilę i rozejrzał się po pokoju. Czy powinien coś jeszcze ze sobą zabrać? Notatki? Nie. Tutaj będą bezpieczniejsze. Jeśli zginę, dom może zostać splądrowany, ale nikt się nie skusi na notatki. Później być może ktoś dokładniej przejrzy nasze rzeczy. Mam nadzieję, że jakiś mag gildii, który doceni ich wartość. A może Ahati, jeśli przeżyje. Odsuwając od siebie tę myśl, Danyl skierował się ku drzwiom i wyszedł ze swojej kwatery w poszukiwaniu Merii i Tayenda. Lorkin usiadł ze skrzyżowanymi nogami oparty o ścianę. W pokoju pana w majątku, gdzie zebrali się zdrajcy, było tłoczno, ale pilnowano, by między jednym korytarzem a drugim zostało chociaż wąskie przejście, żeby posłańcy mogli tędy szybko przechodzić i się nie potykać. Było to już trzecie miejsce, do którego drużyna Savary przeniosła się tej nocy. Poprzednio trafili do kolejnej opuszczonej rezydencji, a potem nad ranem przemknęli się cichymi ulicami miasta do domu, w którym można było skuteczniej się bronić i który wybrano na punkt zborny przed ostateczną konfrontacją z Ashakimi. Lorkin nie spał i wątpił, czy komukolwiek się to udało. I tak nie byłbym w stanie nawet, gdybym miał okazję albo miejsce, żeby się położyć. Do pokoju weszła jakaś zdrajczyni i na niego spojrzała. Odwrócił głowę, żeby zobaczyć, kto to, i serce zabiło mu szybciej, gdy okazało się, że to Tywara. Uśmiechnęła się i ruszyła w jego stronę. Nie było miejsca, żeby mogła usiąść obok, więc wstał. Podała mu kamizelkę. To dla ciebie, powiedziała podniesionym głosem, żeby usłyszał ją w hałasie panującym w pokoju. Poczuł, jak żołądek mu się zaciska, gdy zważył kamizelkę w rękach. Nosili je wszyscy zdrajcy. Były na nich małe kieszonki, a w każdej z nich klejnoty osadzone w drewnie, kamieniu lub metalu szlachetnym. Zakładał, że będzie walczył bez kamieni, skoro nie przeszkolono go, jak ich używać w czasie bitwy. Łatwiej jej używać, kiedy się ją założy, powiedziała Tywara. Daj mi chwilę, odciął się. Założył ją na siebie. Okazało się jednak, że jest odrobinę za ciasna w ramionach. Czułam, że będzie trochę za mała, rzekła Tywara, na darmo próbując zapiąć klamry i paski na przedzie. Ale tylko te mam na zbyciu. Cóż, liczy się zawartość, powiedział. Kamienie są tak ułożone, żeby łatwo było je znaleźć, kiedy musisz patrzeć na wroga, więc jeśli kamizelka nie będzie zapięta, możesz wyjąć nie ten, co trzeba. Podejrzewam jednak, że i tak nie znasz ich rozmieszczenia. Westchnęła i z poważną miną podniosła na niego wzrok. Pamiętaj, po lewej stronie są kamienie obronne, a po prawej te przydatne w ataku. Silniejsze są bliżej środka, słabsze po bokach. Kiedy zdejmiesz kamizelkę, to pamiętaj, żeby nie odwracać jej do góry nogami, nim pozapinasz kieszenie. Jeśli kamienie wypadną, nie będziesz wiedział, które są silniejsze, a które słabsze. Lorkin powtórzył, co mu przekazała. Jak dotąd nie widział, żeby zdrajcy używali kamieni do ataku. Domyślał się, że są albo oszczędzane na decydującą bitwę, albo przydatniejsze w czasie większych starć. Zauważył jedynie, że używano kamieni obronnych, na przykład do stawiania barier, takich jak te, którymi posługiwała się Halana, gdy wpadła w zasadzkę. To były nieskomplikowane osłony. Aktywowano również takie, które tworzyły jedynie tarcze ostrzegawcze. Nie blokowały przejścia, ale emitowały głośny dźwięk, gdy ktoś przez nie przechodził. Lorkin widział także, jak ktoś przypadkowo użył kamienia, który tworzy białą, nieprzezroczystą i niestawiającą oporu tarczę. Sabara zaś miała kamień blokujący dźwięki. W tych kieszeniach są kamienie ochronne i atakujące, poinstruowała go Tywara, wskazując na rząd większych kieszonek w pobliżu pasa. Kamienie ochronne są w stanie osłonić cię przed kilkoma uderzeniami, ale iloma i jak silnymi zależy od ograniczeń poszczególnych kamieni. Zawsze sam stawiaj tarczę, używając swojej mocy, żeby wróg nie mógł cię zaskoczyć, kiedy skończą ci się kamienie. Otworzyła klapkę kieszeni i wyjęła jeden z klejnotów. Osadzony był w czymś, co przypominało krótką łyżkę i wypełniał jej zagłębienie. Weź go w ten sposób. Złapała rękojeść w dwa palce i obróciła wklęsłą stroną na zewnątrz. Przyciśnij palec do tylnej części klejnotu, żeby go aktywować. Odwróć go od siebie, bo inaczej tarcza lub uderzenie skieruje się przeciwko tobie. To by było żenujące, zauważył. W jej oczach była iskierka rozbawienia. I potencjalnie śmiertelne, a wtedy to ja byłabym zażenowana. Okrzyknięto by mnie kobietą, która wybrała sobie bardzo głupiego mężczyznę. Zaśmiał się. A pozostałe kamienie? To już będzie trudniej zapamiętać. Klejnoty ochronne osadzone są w kamieniu, atakujące w drewnie. Pozostałe w brązie, miedzi, złocie i srebrze, z uchwytem o różnej strukturze, żeby można było je rozpoznać dotykiem. Wyjmowała jeden po drugim, opisując ich działanie. Jeden blokował dźwięki, inny wydawał ogłuszające odgłosy. Niektóre dawały światło służące do oświetlenia otoczenia albo przesyłania sygnałów. Jeszcze inny wystrzeliwał krótki, ciągły płomień, którym można było coś przeciąć lub spalić. Kolejny zaś za pomocą uderzenia mocy umożliwiał wystrzelenie małego pocisku umieszczonego w zagłębieniu rękojeści. Dwa inne miały wybuchać z opóźnieniem, lecz Tywara ostrzegła Lorkina, że opóźnienie może być bardzo różne. Trzeba będzie policzyć do 10 albo nawet do 500. A potem ze swoich kieszeni wyjęła kilka pierścieni. Większość kamieni, które masz w kamizelce, można użyć tylko raz. Te są wielokrotnego użytku, więc nie wyrzucaj ich po wyczerpaniu mocy. Najmniejsze służą do komunikacji, powiedziała zakładając mu na małe palce dwa pierścienie, w których osadzono opalizujące klejnoty. Aktywują się, gdy wciśniesz je w oprawę i przyciśniesz do skóry. Ten po lewej komunikuje się z moim pierścieniem, drugi należał do Halany, ale teraz jej pierścienie nosi Sawara. Używaj go tylko w wyjątkowych sytuacjach. Mógłbyś ją zdekoncentrować w nieodpowiednim momencie. Te ciemnoczerwone to kamienie atakujące. Bladoniebieskie to kamienie ochronne. Nałożyła mu je na palec wskazujący i środkowy, po czym podała mu dwa ostatnie. Te są nowe i nie mamy ich wiele. Ten przezroczysty to właściwie ty podsunąłeś Halanie ten pomysł. Nigdy nie zajmowaliśmy się tworzeniem kamieni, które wyłącznie magazynowałyby moc do późniejszego wykorzystania. Tworzyliśmy tylko takie, których moc miała określone przeznaczenie. Kamień magazynujący. Zgadza się. Mamy ich około 20. Przechowują moc równą mocy 3 przeciętnych magów. Halana nie chciała ryzykować, dodając jej więcej. Poza tym główną część mocy azylu magazynują magowie, dzięki czemu można po nią sięgać bezpośrednio, bez użycia pierścieni. Gdyby jednak wzmacniano je w czasie pokoju, mogłyby się okazać bardziej użyteczne. Nałożyła pierścień na ostatni wolny palec jego prawej dłoni. A ten drugi? Ten fioletowy, uśmiechnęła się szeroko. To kamień uzdrawiający. Zrobiła go Kalia? Nie. Twórczyni przeczytała jej myśli, przetestowała jej wiedzę na ochotniku, a potem stworzyła kilka kamieni. Mówi, że wspomagają procesy uzdrawiania, które już zaczęły postępować wewnątrz ciała. Lorkin wziął od niej pierścień i uważnie mu się przyjrzał. Pomysłowe. Jeśli rzeczywiście tak działają, to nieważne, jakie rany wymagają leczenia. Właściciel pierścienia musi tylko wiedzieć, jak posłużyć się mocą, by utrzymać kości w odpowiedniej pozycji, żeby dobrze się zrosły, albo jak zespolić brzegi rany, usunąć truciznę, infekcję albo nagromadzoną krew. ale pierścień będzie działał uzdrawiająco tylko w zakresie potrzeb organizmu. Nie będzie łagodził bólu ani zmęczenia. Ile ich zrobiła? 5. Chwileczkę. Łagodzenie zmęczenia? Tywara zmarszczyła brwi. Potrafisz poradzić sobie ze zmęczeniem? No tak. Nie wspominałem o tym w czasie pobytu w azylu, żeby przypadkiem jeszcze bardziej wszystkich, cóż, nie zirytować. Czy to wymaga dużej ilości mocy? Nie. A czy mógłbyś złagodzić zmęczenie u mnie albo u Sawary? Tak. Machnęła ręką, gdy chciał jej oddać pierścień. Spojrzał na jej dłonie. Nie nosiła żadnych pierścieni. A ty masz taki? Nie. To weź go. Nie ma sensu, żebym go nosił. Przecież potrafię robić to, co pierścień. Sawara mówiła, że to powiesz, ale nalegała, żebym i tak dała ci jeden z nich. Doceniam to, ale wyświadczyłaby mi większą przysługę, gdyby dała go tobie. Po co mi, skoro mam ciebie? Uśmiechnęła się, biorąc od niego pierścień. Królowa chce się z tobą zobaczyć. Złapała go za rękę i wyprowadziła z pokoju na korytarz. Sawara przebywała w głównej kwaterze, otoczona ludźmi, którzy dyskutowali w grupach albo wchodzili i wychodzili z pokoju. Lorkin rozejrzał się wokoło i odnalazł wszystkie mówczynie, oczywiście oprócz Halany. Gdy królowa go zauważyła, kiwnęła ręką w stronę kobiety, z którą właśnie rozmawiała, i podeszła do niego. — Lorkinie — powiedziała, omiatając wzrokiem jego kamizelkę i znów patrząc mu w oczy. — Wszystko gotowe do walki? — poklepał się po kamizelce. — Tak, dzięki tobie i osobie, która to dla mnie przygotowała. Tywara wyjęła fioletowy pierścień. Królowa uśmiechnęła się i skinęła głową. Daj go mówczyni Lannie. Kiedy Tywara odeszła, Sawara przysunęła się trochę bliżej i nagle ucichły wszystkie dźwięki, gdyż otoczyła ich bariera. Jej oblicze spoważniało. Zdradziła coś jeszcze? Lorkin zmarszczył czoło, domyślając się, że chodziło o Kalię. Nie, wyczuwam jedynie poczucie winy. Kilka razy w myślach stwierdziła, że głupio postąpiła. Ani słowa o jakichkolwiek planach? Pokręcił głową. Ale na twoim miejscu nadal miałbym się na baczności. Zacisnęła usta w ponurym uśmiechu. Będzie z dala ode mnie pod baczną obserwacją, westchnęła. Podejrzewam, że jakiś jej plan zawiódł i przez to zginęła Halana. Teraz Kalia nie chce popełnić tego samego błędu. Mam nadzieję, ale w takiej sytuacji nie udowodnimy jej winy, chyba że chcesz, żebym powiedział o swoich umiejętnościach. Nie w sytuacji, kiedy tylko mnie wzięła na celownik. Spuściła wzrok i zaśmiała się gorzko. Może się jednak okazać, że będziesz musiał mieć ją na oku do końca jej życia, jeśli zwyciężymy w tej bitwie. Wzruszył ramionami. I tak będę miał, przyznał. Jeśli nie dla twojego bezpieczeństwa, to dla swojego i Tywary. I... Królowa uniosła dłoń, żeby go uciszyć. Wokół ponownie rozległ się gwar, gdy wróciła do nich Tywara. Lorkin właśnie mi powiedział, że potrafi łagodzić zmęczenie, oznajmiła Sawarze. Zyskałabyś przewagę, gdybyś ruszyła do walki z jasnym i trzeźwym umysłem. Królowa uniosła brwi. To prawda. Czy to rozsądne? Usłyszeli czyjś głos. Lorkin odwrócił się i podeszła do nich mówczyni Lanna. W jej oczach widział skruchę, ale i determinację. Czy na kilka godzin przed bitwą możesz sobie pozwolić na zaufanie w tak ważnej sprawie komuś, kto nie urodził się jako zdrajca? Tywara rzuciła kobiecie piorunujące spojrzenie. Lorkin zaś położył dłoń na jej ramieniu. To uczciwe pytanie. Sawara skinęła głową. W rzeczy samej i kompletnie zbędne. Odkąd Halana uzyskała od Kali wszelkie możliwe informacje o uzdrawianiu, wspólnie się zajmujemy, a właściwie wspólnie zajmowałyśmy się, pewnymi eksperymentami. Przez jej oblicze przebiegł spazm bólu. Kilka dni temu udało jej się zrozumieć zasadę łagodzenia zmęczenia. Wyprostowała się i odwróciła głowę w stronę Lorkina. Gdyby jednak tego nie zrobiła, zwróciłabym się do ciebie. Warto zaryzykować, a mnie ma kto zastąpić, gdyby się okazało, że nie powinnam była ci zaufać. Jej wzrok padł na kogoś za jego plecami. Kolejny posłaniec. Lorkin odwrócił się i dostrzegł zmęczonego mężczyznę, który wydał mu się dziwnie znajomy. Ewar! Zawołał. Mężczyzna uśmiechnął się szeroko. Lorkinie, miałem nadzieję, że jeszcze choć raz cię spotkam. Zwrócił się ku królowej i położył dłoń na sercu. Wasza wysokość, ashaki zbierają się na promenadzie i wygląda na to, że są gotowi do wymarszu. Oczy Savary otwarły się trochę szerzej, po czym wyprostowała się. Już czas, rozejrzała się po pokoju. Zebrać wszystkich przed bramą. Powiem kilka słów, a potem wreszcie stawimy czoła naszym wrogom. Idąc za swoim szóstym już dzisiejszego ranka przewodnikiem, Lilia weszła zagraconą alejką na tyłach kilku sklepików w czystszą ulicę pomiędzy dwoma dużymi budynkami. Ulica była zacieniona. Dziewczyna starała się nie wzdrygnąć pod bacznym spojrzeniem grupy mężczyzn stojących pod ścianą. Miała na sobie znoszone ubranie służby i zapewne wyglądała na tak zmęczoną, zdenerwowaną i bezbronną, jak się czuła. Wędrówka rozpoczęła się przed świtem. Przewodnicy prowadzili ją po całym mieście, przez wszystkie główne dzielnice. Na początku wokół było bardzo mało ludzi, potem pojawili się służący i pracownicy zakładów, w których praca zaczynała się wcześnie. Ulice powoli zapełniały się ludźmi. Choć minęło zaledwie kilka godzin, wydawało jej się, że idzie już znacznie dłużej. Pragnęła, by ta podróż wreszcie dobiegła końca. Chciała mieć już za sobą wymianę ze Skellinem. A jednak na myśl o konfrontacji ogarniało ją przerażenie. W nocy długo nie mogła usnąć, wyobrażając sobie każdy możliwy scenariusz, w którym coś idzie nie tak. Kilka razy, kiedy już udało jej się zasnąć, budziła się nagle ze snów, w których Annie ją wołała, ale nie słyszała jej odpowiedzi. Rozpamiętywanie tych snów przyprawiało ją o dreszcze, dlatego wracała myślami do wczorajszej rozmowy z Rotenem, Golem i Jonną. Sonea zabiła kiedyś Ichaniego, używając mocy uzdrowicielskiej, powiedział jej Roten. Uwięził ją pod swoją tarczą, myśląc, że jest tak słaba, że nie stanowi zagrożenia i nie zdając sobie sprawy, że za pomocą magii uzdrowicielskiej można przełamać naturalną barierę ciała. Zatrzymała jego serce. Lepiej nie zabijaj Skellina, nawet jeśli będziesz musiała pozwolić mu uciec. Daj nam szansę, żebyśmy mogli go schwytać i poznać jego sprzymierzeńców i szpiegów. Jeśli jednak nie będziesz miała wyboru, żeby zabić Skellina magią uzdrowicielską, Lilia musiałaby go dotknąć i zdążyć wysłać myśli w głąb jego ciała. Jeśli on się zorientuje, wystarczy mu niewielki wysiłek, żeby ją odepchnąć. Ichani nie znali magii uzdrowicielskiej, on zaś znał. I tak będzie się obawiał, że Lilia spróbuje posłużyć się czarną magią, będzie więc podejrzliwy wobec jej dotyku. Nie, mam lepszy plan. No, niewiele lepszy. Poza tym nie wiem, czy zadziała, w przeciwieństwie do zabijania z wykorzystaniem magii uzdrowicielskiej. Jej tarczę wyśmiałby każdy nowicjusz na pierwszym roku, ale nie z powodu jej niedostatecznej wytrzymałości. Zajęło jej trochę czasu opracowanie metody, jak przestać ukrywać posługiwanie się magią, tak aby było wyczuwalne dla Rotena. Mag czekał gdzieś w centrum miasta. Doszedł do wniosku, że jeśli będzie się kręcił w pobliżu Lilii, to ludzie z Kalina się domyślą, że jest w stanie ją wyśledzić. Dlatego czekali z Golem na znak, że Lilia za chwilę spotka się ze złodziejem. Już w trakcie spotkania Roten miał podejść najbliżej, jak tylko się da, bez wzbudzania podejrzeń, tak aby pomóc jej w porę, gdyby coś poszło nie tak. Na granicy swoich myśli wyczuwała obecność Gola. Nie rozpraszało jej to aż tak, jak się spodziewała. Wraz z Rotenem czekali w cichym pokoju, w domu należącym do przyjaciela maga. Sądząc po wrażeniu, jakie odbierała od Gola, było to przyjemne miejsce. Mając ciągły dostęp do jego myśli, łatwo było zapomnieć, że on nie jest w stanie zajrzeć do jej umysłu i że trzeba do niego mówić, chcąc mu coś przekazać. Wyszedłszy z zaułka, Lilia przystanęła, gdy uderzyła w nią fala intensywnych zapachów. Rozejrzała się, a jej żołądek zacisnął się z niepokoju. Przed nią i po obu stronach ciągnęły się doki. Przewodnik zauważył, że się zatrzymała i sprowadził ją na ziemię zniecierpliwionym gestem. Lilia wzięła głęboki wdech i ruszyła za nim w kierunku długiego nabrzeża. Mijali pracowników przystani i sterty różnych towarów. Po obu stronach delikatnie kołysały się statki. Kiedy przewodnik wszedł na nabrzeże, Lilia w myślach sformułowała pytanie. Gol, a co jeśli każe mi wsiąść na statek? Gol nie odpowiedział od razu. Roten mówi, że właśnie się nad tym zastanawia. Gdy minęli cztery statki, przewodnik zatrzymał się przed kładką prowadzącą na piąty. Popatrzyła na statek. Załoga wpatrywała się w nią z wyczekiwaniem. Wyglądają, jakby zaraz mieli wypływać. Co mam robić? Wejdź na pokład. Możesz nie dostać kolejnej szansy na ocalenie Eni, odparł Gol. Lepsza taka szansa niż żadna. Wzięła głęboki wdech, wypuściła powietrze i weszła na kładkę. Nikt się do niej nie odzywał. Kiedy znalazła się na pokładzie, załoga zabrała się do pracy. Jak Roten mnie znajdzie? Czy gildia ma jakiś statek? Roten potrafi żeglować? Czy będzie musiał powiedzieć starszym magom o tym, co właśnie robię? Szła przez pokład, przyglądając się twarzom. Nie znalazła Skellina ani Lorandry. Eni również. Widocznie załoga zabierze ją na spotkanie ze Skellinem, ale czy daleko stąd? Z pewnością nie do innego kraju. Taka podróż trwałaby kilka tygodni. Wyobrażała sobie, jakby się czuła, gdyby była samotną służącą otoczoną przez tak groźnych mężczyzn. Nie patrzyli na nią jednak pożądliwie, lecz chłodno. Unikali jej spojrzenia. Nikt nie zwracał na nią uwagi, chyba że trzeba było ją ominąć, gdy wchodziła komuś w drogę. A to zdarzało się często. Na pokładzie nie było wiele miejsca, szczególnie na małym statku przeznaczonym do przewozu towarów, a nie ludzi. Po chwili obserwacji ruchów załogi znalazła sobie takie miejsce, żeby im nie przeszkadzać. Przyglądała się stamtąd, jak statek odbija od nadbrzeża, opuszcza przystań i wypływa na morze. Pokład zaczął się kołysać pod jej stopami i musiała się czegoś złapać. Otaczało ich wiele statków płynących ku ujściu Tarali lub w przeciwnym kierunku. Kiedy jednak ich statek odpłynął od brzegu, znaleźli się z dala od pozostałych. Oprócz jednego, który miał zwinięte żagle. Mężczyzna, który wykrzykiwał większość rozkazów, po czym domyśliła się, że to kapitan, wskazał w jego kierunku. Wpatrywała się w maleńkie postacie na drugim statku. Gdy podpływali coraz bliżej, szczegóły stawały się wyraźniejsze. Wśród ludzi na pokładzie dało się dostrzec trzy osoby, stojące razem przy relingu. Wkrótce była w stanie stwierdzić, że to mężczyzna i dwie kobiety. Najpierw rozpoznała Eni. Jak mogłaby jej nie rozpoznać? Poznałabym nawet jej cień. Wyczułabym jej obecność. Serce jej się ścisnęło. Nie mogę tego zepsuć. Ona umrze. Może powinnam porzucić swój plan i robić to, co każe Skellin. Ale czy naprawdę ją wypuści, jeśli to zrobię? Czy zatrzyma ją u siebie i zmusi mnie, żebym została i nauczyła go wszystkiego, co wiem o czarnej magii? Przygotowała się na to, co miało przyjść i spojrzała na pozostałe dwie osoby. Statki były na tyle blisko siebie, że udało jej się rozpoznać Lorandrę. Czyli mężczyzna musiał być jej synem. A więc to jest Skellin. Był wysoki jak członkowie ludu Lans i ciemnoskóry jak Lonmarczycy. Skoro jednak oba narody słyną z honoru i surowego kodeksu moralnego, to wątpię, czy spodobało im się takie porównanie. Mimo wszystko prawdopodobnie nie jest typowym przedstawicielem swojego ludu. Ciekawe. Potrzeba było kogoś obcego, kto złamał nasze zasady i prawa, żebyśmy dostrzegli swoje słabości. Czego byśmy się o sobie dowiedzieli, gdyby pierwsi mieszkańcy Igry, którzy pojawili się w naszym kraju, byli przyzwoitymi i przestrzegającymi prawa ludźmi? Statek zwolnił i obrócił się w taki sposób, że teraz oba płynęły obok siebie. Słyszała, że coś się dookoła dzieje. Opuszczono kotwicę, zwinięto żagle. Lilia jednak nie potrafiła odwrócić wzroku od trojga ludzi na drugim statku. Byli zaledwie 20, może 30 kroków od niej. Roten mówi, żebyś robiła wszystko, co konieczne, aby Eni mogła się stamtąd bezpiecznie wydostać, usłyszała od Gola. Mimowolnie kiwnęła głową. Miała nadzieję, że jeśli Skellin to zauważył, uznał ten gest za sygnał, że go rozpoznała. Dziki Mak skinął na nią dłonią. Dołącz do nas, Lilio, zawołał. Spojrzała w dół, oceniając odległość dzielącą statki, a potem na przyglądającą się jej załogę. Nikt nie zamierzał zaprowadzić jej na jakąś łódkę. Jak miała przejść na drugi statek? Potrafisz lewitować? Zapytał Gol. Tak, ale zużyję w ten sposób trochę mocy. I zapewne na to liczył Skellin. Mimo wszystko lewitacja na tak niewielką odległość nie pochłonie zbyt wiele magii, jeśli uda jej się zrobić to szybko. Zaczerpnąwszy mocy, stworzyła pod stopami mały dysk i uniosła się w powietrze. Skellin, Lorandra i Eni odsunęli się od relingu, żeby zrobić jej miejsce. Lorandra trzymała Eni za ramię. Kiedy Lilia znalazła się na pokładzie, podniosła wzrok. Kobieta przyłożyła nóż do gardła przyjaciółki. Lilia poczuła ucisk w żołądku, a przez jej ciało przebiegł dreszcz. Eni stała sztywno, opierając się kołysaniu, a gdy spojrzała na Lilię, w jej oczach można było dostrzec przeprosiny, złość i strach. Mistrzyni Lilio, powiedział Skellin. Tak się cieszę, że przyjęłaś moje zaproszenie. Zmusiła się, by bez wahania spojrzeć mu w oczy. Możesz sobie myśleć, że jesteś królem półświatka, pomyślała, ale ja jestem czarnym magiem i obrończynią gildii. Poczuła dumę, która była zaskakująca i może nie do końca na miejscu. Nie przejęła się tym jednak, skoro dodawała jej pewności siebie w tej konfrontacji. W przeciwieństwie do matki, Skellin nie miał obcego akcentu. Zamilkł na chwilę, jak gdyby czekał na odpowiedź, a kiedy Lilia się nie odezwała, uśmiechnął się. Cóż, jesteś już od kilku godzin na nogach, a wstawanie wcześnie rano nie wszystkim służy. Przejdźmy może do interesów. Mam dla ciebie propozycję. Wymianę. Naucz mnie czarnej magii, a oddam tę uroczą młodą kobietę. W twoje ręce. Znasz ją, prawda? Gdy wskazał na Eni, Lorandra obróciła nóż, który trzymała przy gardle dziewczyny, błyskając Lilii w oczy światłem słonecznym odbitym w ostrzu. Lilia zignorowała ten gest. Natychmiast ją wypuść. Skellin pokręcił głową i roześmiał się. Skąd mam wiedzieć, że jej nie zabijesz? Kontynuowała Lilia. Kiedy dam ci to, czego chcesz. Skąd mam wiedzieć, że ty nie zabijesz mnie, kiedy ją wypuszczę? Przecież jesteś czarnym magiem. A ty jesteś mordercą, dzikim magiem i złodziejem. Uniósł brwi. Daj spokój. Czy kiedykolwiek widziałaś, żebym kogoś zabił? Już otwierała usta, żeby odpowiedzieć, ale się nie odezwała. Nie widziała. Nawet Czery nie widział. Zmarł na atak serca, choć prawdopodobnie przyczyniło się do tego napięcie. Obawa, że zostaną schwytani przez Skellina. To Lorandra była łowcą złodziei. Ale tak przecież działali złodzieje, prawda? Nie plamili rąk krwią. Mieli od tego ludzi. Skrzyżowała ręce. Miejmy to już za sobą. Skellin szeroko się uśmiechnął. Jejku, ale jesteś niecierpliwa. Zrobił kilka kroków w jej stronę, po czym się zatrzymał. Najpierw musisz zdjąć ubranie. Popatrzyła na niego szeroko otwartymi oczami. Co takiego? Wypaliła. Uśmiech zniknął z jego twarzy. Odrobiłem pracę domową, mistrzyni Lilio, powiedział ściszonym głosem. Wiem, że użycie czarnej magii wymaga nacięcia skóry. Muszę mieć pewność, że nie masz przy sobie żadnych ostrych przedmiotów. Możesz być pewna, że ja nie mam, gdyż nie chciałbym ryzykować, że użyjesz ich przeciwko mnie. Mógłbym poprosić kogoś z załogi, żeby cię obszukał, ale mogłabyś go zabić, a poza tym pewnie nie czułabyś się komfortowo, gdyby obszukiwał cię mężczyzna. Chcę, żebyś zdjęła z siebie tylko tyle, by było widać, że nie masz przy sobie broni. Lilia przełknęła ślinę i zdjęła znoszoną starą tunikę i spodnie. Potem rzuciła Skellinowi piorunujące spojrzenie, prowokując go, by zaczął nalegać, żeby zdjęła prostą bieliznę, którą kobiety w gildii nosiły pod szatami. Wśród załóg obu statków dało się słyszeć ciche gwizdy, które ustały, gdy Skellin rozejrzał się wokoło surowym wyrazem twarzy. Kopnij ubrania gdzieś dalej i odwróć się, rozkazał. Westchnęła, lecz wytrzymała jego wzrok, wykonując polecenie. Na początek nauczysz mnie, jak czytać w myślach. Lilia zamarła i bezgłośnie zaklęła. Jeśli powie mu, że przecież chciał się nauczyć tylko czarnej magii, to ją wyśmieje. Nie miała jak negocjować. Musisz znaleźć kogoś, na kim będziesz ćwiczył, powiedziała. Mam ciebie, usłyszała przewidywaną odpowiedź. Poczuła niespodziewany podziw. Nie jest głupi, przemyślał wszystko. Znacznie lepiej niż ja. Nigdy nie przyszłoby mi do głowy, że tego zażąda. Jeśli zrobię, czego chcę, o wszystkim się dowie. Mój plan się nie powiedzie. Nigdy wcześniej nie próbowałam nikogo w ten sposób uczyć. Nie było trudno zachować niepewny i szczery ton. Przecież wcześniej w ogóle nie uczyła czytania w myślach. Nikogo. W takim razie nie możesz twierdzić, że to się nie uda. Zrobił krok w jej stronę, a potem kolejny. Pora się zdecydować. Dać mu wszystko, czego chce. Spróbować się zabić za pomocą magii uzdrowicielskiej albo wypróbować swój plan. Wzdrygnęła się, gdy wyciągnął do niej rękę, ale się nie poruszyła. Spojrzała ponad jego ramieniem, zauważyła wystraszony, pełen złości wzrok Eni i miała nadzieję, że sama nie wygląda na tak niezdecydowaną, jak się czuje. Lepiej, żeby się udało.